Szczęście jest pojęciem bardzo względnym. Bo dla jednego szczęście to będzie mieć wór pieniędzy, tak pełne konto, i dla kogoś tam zrobienie jakiejś kariery i osiągnięcie jakichś sukcesów, dla kogoś innego będzie szczęściem to, że się w ogóle dzisiaj obudził. I tak, że się budzi każdego dnia. Więc dla ludzi coś może być szczęściem i mogą uważać swoje małżeństwo za bardzo szczęśliwe. Chociaż z Bożej perspektywy to może być bardzo egocentryczne małżeństwo, które tylko patrzy na siebie i jakby swój egoizm rozszerza na swoją rodzinę. Czy celem chrześcijańskiego małżeństwa jest bycie szczęśliwym? Nie. To jest co najwyżej produkt uboczny małżeństwa tak naprawdę. Tymczasem myślę, że w świecie widzimy często ludzi, którzy chcą się pobrać, bo chcą być szczęśliwi ze sobą. Chcą szczęścia. Chcą ze sobą szczęścia. I pewien człowiek, Reinhard Bonnke, który jest człowiekiem, który w ogromny sposób przemienił Afrykę, mówi się, że przez jego posługę 70 milionów ludzi nawróciło się do Jezusa. Bywało na jego ewangelizacjach po kilka milionów ludzi naraz, na jednym spotkaniu. On powiedział na temat małżeństwa coś takiego. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga i działa tylko dobrze zgodnie z Jego planem, czyli z Jezusem. Działa dobrze tylko kiedy jest zgodne z Jego planem. A ten plan to jest Jezus w małżeństwie. Jezus obecny w małżeństwie. I Adam, wyświetlimy ten slajd. Prosta ilustracja, która pokazuje taki trójkąt małżeński, można powiedzieć. Jedynie słuszny trójkąt małżeński. Że kiedy mąż i żona wspólnie zbliżają się do Boga, to tym samym zbliżają się też do siebie. I myślę, że to jest taka prosta ilustracja, która pokazuje, na czym polega chrześcijańskie małżeństwo. Otóż tą różnicą, która odróżnia małżeństwo chrześcijańskie od równie udanego, być może z ludzkiej perspektywy, świeckiego małżeństwa, jest Jezus. Jezus pośród nich. Jezus jest wnosi różnicę, sprawia różnicę, zasadniczą różnicę w małżeństwie. I tak jak powiedziałem, to jest taki trójkąt, tak? Że o ile w takim świeckim małżeństwie można powiedzieć, że oni żyją dla siebie, o tyle my nawet w małżeństwie nie żyjemy w pewien sposób dla siebie, tylko żyjemy dla Jezusa, będąc ze sobą razem. I apostoł Paweł powiedział w liście do Efezjan w 4 rozdziale 15-16 werset w taki sposób, a ja chcę, żebyśmy odnieśli go nie tylko do Kościoła, ale dzisiaj do małżeństwa. Zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Więc Paweł mówi tak, żebyśmy żyjąc prawdziwie w miłości, wzrastali pod każdym względem Jezusa Chrystusa. Pod każdym względem Jezusa Chrystusa, tak? Patrząc do góry. Bo z Niego, to znaczy z Chrystusa, czerpie całe ciało, tutaj w tym momencie małżeństwo, które stało się jednym ciałem, i każda jego część, mąż i żona, we właściwy sobie sposób, bo kobieta jest inna, mężczyzna jest inny, wiadomo, łączy się z innymi, czyli tutaj ze sobą nawzajem, i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie, czyli mąż i żona, rosną w otoczeniu miłości. Ale to wszystko jest z Chrystusa, przez Chrystusa i w Chrystusie. Apostoł Paweł też w 5 rozdziale, kiedy mówi o Chrystusie jako oblubieńcu, który ukochał swój Kościół, mówi o celu, który Jezus ma odnośnie Kościoła, czyli swojej oblubienicy, swojej małżonki. 27 werset z 5 rozdziału mówi tak, że chciał przez swoją ofiarę przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Więc celem Jezusa w naszym życiu, w życiu Kościoła i w naszym życiu każdego poszczególnie z nas, jest stawić nas sobie jako pełnych chwały, bez jakiejkolwiek zmarszczki, skazy, ale żebyśmy byli święci. Żebyśmy byli święci. To jest cel. To jest to, co sprawia, że my tak naprawdę jako małżeństwo chcemy upodobnić się do Chrystusa. I chcemy się podobać Jezusowi, a nie sobie nawzajem nawet. Jest taki fragment z apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, który przez lata był dla mnie trudny do przełknięcia, a dzisiaj zaczyna on do mnie coraz bardziej przemawiać. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, od 29 wersetu przeczytam fragment, który Paweł mówi tak. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, a o to, jak się przypodobać Panu. A ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata, jak dogodzić żonie i żyje w rozdarciu. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana, chce zachować świętość ciała oraz ducha. Mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata, chce dogodzić mężowi. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści. Nie po to, by zarzucać wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Ten fragment sprawiał mi taką trudność, bo zdaje się, że apostoł Paweł mówi, że lepiej się, żebyście się w ogóle nie pobierali ze sobą, żyjcie w samotności. Ale znając chociażby ten fragment z listu do Efezjan odnośnie małżeństwa, wiemy, że Paweł nie był w rozdarciu. Więc o czym tak naprawdę Paweł tutaj mówi? Prawdą jest też to, że na drodze do Jezusa nikt bardziej nie może nam stanąć jak małżonek i rodzina. Czyż nie właśnie o tym Jezus mówił, kiedy mówił, że nie przyszedł do rodzin przynieść pokój, ale miecz? Czy nie o tym właśnie Jezus mówił, kiedy mówił, że kto nie nienawidzi swojego życia na tym świecie i swoich bliskich? Kto bardziej miłuje niż Jezusa, męża, żonę, dzieci, matkę, ojca i tak dalej, nie jest mnie godzien. Nie jest mnie godzien. Czyli Jezus jest kimś, kto domaga się i nie stawia tego jako opcjonalny warunek, ale jako fundamentalny, podstawowy warunek, żeby w ogóle pójść za Nim. Jeśli ktokolwiek przesłania nam Jezusa, staje nam na drodze do Jezusa i my z tego powodu się zatrzymamy, nie jesteśmy godni Jezusa. I myślę, że to o tym tutaj Paweł mówi, o tym rozdarciu, że relacja, a szczególnie bardzo dobra relacja, bo łatwo jest opuścić małżonka, z którym nam się ciężko żyje, tak? Ale jeśli się żyje z kimś bardzo dobrze i kogoś się kocha, to trudniej. W pewnym sensie rozstać się, tak? Czyli żyć w taki sposób, ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. I bynajmniej myślę, że nie chodzi tutaj Pawłowi o to, co zdarza się często w małżeństwach wierzących ludzi, szczególnie ludzi, którzy służą, że podobnie jak praca, podobnie służba może tak zagarnąć człowieka, że on nie ma czasu dla żony, dla rodziny. Żyje jakby żony nie miał. Ale nie o tym tu Paweł mówi. To jest, byłoby błędne zrozumienie tego fragmentu w ten sposób. Paweł tu mówi o tym, tak to rozumie dzisiaj, że jeśli żona czy mąż przesłania nam Jezusa, to jesteśmy w rozdarciu. Jezus powinien nam tak dalece przesłaniać cały świat, jakbyśmy byli bez żony, czy jakbyśmy byli bez męża. Jest tylko Jezus się liczy. Bo tylko wtedy, kiedy rzeczywiście On przesłania nam cały świat i staje się naszym życiem, tylko wtedy możemy wypełnić to, co mówi apostoł Paweł, że mąż może miłować żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół, a żona może być poddana mężowi tak, jak Chrystus jest poddany Ojcu, tak? Tylko wtedy to się może wypełnić, kiedy znajdujemy się w Chrystusie. I ta miłość Boża, jak śpiewał Tomek Żółtko, miłość prawdziwą daje tylko Bóg, tylko to wtedy może się w naszym życiu wypełnić, że nie mamy tej pętli i nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. I wiecie, kiedy Słowo Boże mówi o tym, że celem Jezusa odnośnie nas jest stawić nas w świętości i chwale, czyli upodobnić nas do Jezusa, inaczej mówiąc, Jeszcze inaczej mówiąc, upodobnić nas do niebieskiego człowieka, do człowieka nieba. To oznacza się, że małżeństwo według Bożej wizji, chrześcijańskie małżeństwo, jest o niebo lepsze niż każda jakakolwiek inna wizja małżeństwa, jaka może być na ziemi. Udanego, szczęśliwego. Bo myślę, że na świecie możemy znaleźć małżeństwa bezbożne, które mogą po ludzku sprawiać wrażenie, że układają się lepiej niż niejednym tak zwanym czy chrześcijańskim małżeństwie. Nawet lepiej. Mogą być szczęśliwsi, realizować swoje pasje i tak dalej, ale żyć bezbożnie. Żyć tym wszystkim bezbożnie. Natomiast to, co do mnie tak powolutku zaczyna docierać i coraz bardziej zaczynam o tym myśleć, to o tym, że Jezus ma być dla nas tak piękny i tak najważniejszy, że dla Niego jakby naszej żony nie było, tak? Jezus ją stoi przed nią, przed mężem. Dlatego, że pewien człowiek, on się nazywa Dawid Chan, niesamowity człowiek, który założył kilkadziesiąt tysięcy małych kościołów na świecie, on napisał w pewien sposób kiedyś tak, że musiał przyznać przed sobą szczerze, że kiedy byli w okresie narzeczeństwa, już był ślub i tak dalej, to szczerze musiał stwierdzić to, że chciałby zatrzymać powrót Jezusa przed nocą poślubną i przed miesiącem miodowym. Czyli znalazło się coś, dlaczego czy dla kogo nie chciałby tak bardzo Jezusa, jak bardzo tej drugiej osoby, tak? I mówi, że dla niego z perspektywy kogoś, kto jakby zna realia wierzących ludzi w Stanach Zjednoczonych, większość małżeństw nie żyje dla wizji Jezusa. Żyją dla siebie. Żyją dla siebie. Żeby, tak jak tu Paweł mówi, dogodzić żonie, dogodzić mężowi, a nie dogodzić Jezusowi. I słuchajcie, to może być bardzo zwodnicze i możemy tego nie widzieć nawet, że tak bardzo kochamy siebie, w sensie w małżeństwie i żyjemy dla siebie, że to małżeństwo może przesłonić nam Jezusa, że Jezus tak naprawdę jest na drugim, trzecim czy czwartym planie. Czy rodzina, tak? No nie wiem, bo może bym chciał, żeby doczekać się, gdybym miał wybór przed sobą, jeszcze dzisiaj znaleźć się przed Jezusem, albo nie, bo poczekać, aż moje dzieci dorosną, wnuków się doczekać i tak dalej, to może się okazać, że znowu to małżeństwo stoi na przeszkodzie, żeby biec na maksa do Jezusa. Chodzi o pewne priorytety, tak? Chodzi o pewne priorytety, co tak naprawdę jest w naszym sercu dzisiaj. Czy rzeczywiście my chcemy nieba w małżeństwie? Rzeczywiście, czy chcemy nieba i Jezusa? Paweł mówi w pewnym momencie o takim rozdarciu, że świadom tego, że za chwilę może zginąć męczeńską śmiercią, że chciałby już być z Jezusem. Już chciałby być z Jezusem. Ale ze względu na kościoły uważa, że dobrze jakby też tu został, bo to będzie pożyteczne dla nich. I myślę, że o takim rozdarciu my możemy też mówić, czy takim zmaganiu się między dwoma pragnieniami. Tylko pytanie, czy takie pragnienie w nas jest. Gdybyśmy mieli już dzisiaj być z Jezusem. Ale oczywiście chcemy też, bo wiemy, że będzie pożyteczne zostanie dla naszych rodzin, dla naszych małżonków, żebyśmy zostali z nimi, żebyśmy nie pozostawili ich samych. Ale Paweł mówi, że pierwsze było to, że już chciał być z Jezusem. Może my nie zawsze tak chcemy. Bo możemy chcieć, nie wiem, w czasów fajnych urlopów. To nie są oczywiście złe rzeczy. Chodzi o pewną skalę wartości. Tylko. Więc małżeństwo świeckie może żyć dla siebie, a my nie żyjemy dla siebie. My żyjemy dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I oby nic nam nie stanęło na przeszkodzie, by żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Być może nasze poświęcenie czasami nie jest pełne. I dzisiaj o to właśnie chodzi, żebyśmy się nad tym zastanowili. Czy nasze poświęcenie dla Jezusa jest absolutne? W małżeństwie. W małżeństwie. Bo to jest to, do czego nas, co wyróżnia chrześcijańskie małżeństwo, że w pewien sposób ono nie żyje dla siebie. I nie jest po to, żeby jedno drugiemu dogadzać, ale żeby przede wszystkim dogodzić Jezusowi. Co potem się przesuwa też na to, że jeśli kocham żonę jak Chrystus, to ona będzie miłowana i nie będzie pominięta. I odwrotnie, tak? Więc kiedy Jezus mówi o tym, że chce uświęcić nas i stawić chwałę, to w małżeństwie to jest też cel dla nas. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy w taki sposób to widzimy, że chodzi w małżeństwie o to, że tak naprawdę jestem dla tego drugiego nie tylko po to, żeby go uszczęśliwić i żeby mu dogodzić, żeby może go zaakceptować takim, jakim jest. Często po to ludzie szukają małżeństwa, żeby znalazł się ktoś, kto mnie w końcu pokocha takiego, jakim jestem. I czy pasuje w ten sposób do mnie. Ale my wiemy, że my nie możemy siebie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj. Tak naprawdę, tak? Z jednej strony przyjmujemy jedni drugich takimi, jakimi są, ale nie po to, żebyśmy takimi pozostali, ale po to, żeby uświęcić małżonkę, uświęcić męża. To jest to, do czego Bóg nas powołuje, tak? I to jest troszeczkę tak jak z obrazem, kiedy jesteśmy w górach i pada deszcz, są chmury, jest mgła i nie widzimy tych szczytów górskich, widzimy tylko podnóże gór. Więc nasze pole widzenia jest zawężone. Ale kiedy chmury się rozsuną, to zobaczymy szczyty górskie. Zobaczymy ich chwałę, że to, co my widzimy, kiedy są chmury, to jest tylko kawałek tego obrazu, nieznaczący. Zobaczyć całe góry, to jest dopiero majestat i chwała. I podobnie jest tak, jak w jaki sposób my postrzegamy, czy widzimy siebie w małżeństwie. Że chmury naszych niedoskonałości, mgła naszych wad i grzechów czasami przesłania ten obraz chwały, jaki Bóg widzi w pełni nas. Że my dzisiaj często siebie widzimy tylko w taki zawężony sposób i czasami mamy problem dostrzec sobie to, kim tak naprawdę jesteśmy. W Chrystusie. C.S. Lewis powiedział coś takiego, że Bóg, jeśli Mu pozwolimy, potrafi z najlichszego człowieka, z najgorszego, najbardziej podłej istoty ludzkiej, potrafi zrobić boginię czy Boga. Taki przez małe B, tak? W tym sensie, że istotę tak jaśniejącą chwałą, będącą odbiciem Bożego majestatu, Bożej rozkoszy, Bożego piękna, że dla człowieka normalnie to Bóg. Taka emanuje przez Niego chwała. Syn Boży czy Córka Boża. Takie rzeczy Bóg potrafi zrobić. Kiedyś o Michale Aniole ktoś zapisał taką informację, że podobno było tak, kiedy on tworzył taką swoją znaną rzeźbę Dawida, że kiedy ktoś się zapytał go, w jaki sposób on tego Dawida zobaczył, on powiedział coś takiego, że w tej bryle marmuru on już widział Dawida i tylko odrzucił z tej bryły marmuru wszystko to, co nie było Dawidem. To znaczy się, że my też, będąc dzisiaj w tym Bożym procesie kształtowania, trochę przypominamy taką skałę marmuru. Nie ma widać jeszcze tego arcydzieła, które Bóg chce wydobyć z nas, które będzie dla Niego przedmiotem chluby i chwały, tak? Że to, co On uczyni z każdego z nas, kiedy nas uświęci i postawi w pełnej chwale bez jakiejkolwiek skazy i zmarszczki. Dzisiaj ten marmur nas otacza i to, do czego jesteśmy powołani, to do tego, żeby wziąć udział z Bogiem w tym procesie, jeśli chodzi o współmałżonka i móc pewnego dnia stanąć przed Bogiem i powiedzieć: tak, ja, chociaż byłeś tą skałą marmuru, dostrzegłem w Tobie ten potencjał chwały, którym Bóg Ciebie tworzy i powiedziałem: Boże, chcę, żebyś mnie w tym użył. Użyj mnie w tym celu, żebym mógł być tu na ziemi tym pomocnikiem Twoim, Twoim sługą, który pomoże ukształtować z tego marmuru to arcydzieło Twojej mistrzowskiej ręki. To jest troszeczkę tak jak z bajką o brzydkim kaczątku. Bardzo lubię tą bajkę, bo ona przekazuje pewną dla mnie niezwykle istotną prawdę. Jest brzydkie kaczątko, tak znamy wszyscy tą bajkę Andersena. Jest brzydkie kaczątko, które myśli, że jest brzydkie, jest nieatrakcyjne, a które pewnego dnia, kiedy dorasta, okazuje się, że wyrasta na pięknego łabędzia. I wszyscy, którzy się śmiali z tego brzydkiego kaczątka, że jest takie brzydkie i tak dalej, pewnego dnia oniemieli, kiedy zobaczyli, co z tego brzydkiego kaczątka wyrosło, tak? Piękny łabędź. I to jest pewien proces, w którym my również uczestniczymy. Natomiast w miłości, w ludzkim zakochaniu bywa tak, że mówimy o tym, że mamy różowe okulary. Że zakochanie to jest jak przybrać różowe okulary na siebie. Nie widzisz, jaka ta druga osoba jest. Widzisz nie swój ideał, swoje projekcje marzeń, nie tak? Czego ludzie często szukają, jak szukają jakiejś osoby, żeby się pobrać? Ideału dla siebie. Oczywiście wszyscy wiemy, że nikt nie jest doskonały, ale przynajmniej niech to jest ktoś bliski tego mojego ideału. Ta moja druga połówka, która będzie do mnie pasować. Ale z różowymi okularami jest tak, że one lubią opadać, tak? I tak jak powiedziała pewna żona, jaka ja byłam głupia i ślepa, że za ciebie wyszłam. A mąż na to, a widzisz, z ilu chorób cię uzdrowiłem. Ale coś w tym jest, tak? Coś w tym jest. Możemy się trochę z tego pośmiać, ale dlaczego? Bo to jest pewien naturalny proces. To jest pewien naturalny proces, że w zakochaniu się widzi przez te różowe okulary tak pięknie, a potem w małżeństwie przychodzi prawda. To ktoś powiedział tak, że troszeczkę z małżeństwem jest jak z balem przebierańców. Do północy na tych dawnych balach tak było, że ludzie mieli maski, byli przebrani za kogoś. I tak naprawdę ludzie się ze sobą bawili, ale nie do końca wiedzieli, kto z kim się bawi. Ale o północy był moment odsłonięcia maski i pokazania swojego prawdziwego oblicza. Na tej kanwie opiera się między innymi bajka o Kopciuszku, tak? Ale w małżeństwie czy nie jest też podobnie? Że my, zależy nam na tej drugiej stronie, więc chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Maskujemy swoje niedociągnięcia różne. Ale w małżeństwie przychodzi moment odsłonięcia oblicza. I wychodzi cała prawda na wierzch, czy tego chcemy, czy nie, tak? Bo to jest tak bliska więź i myślę, że dlatego właśnie Bóg tworzy małżeństwo, bo nie ma drugiej takiej relacji na ziemi, w której my możemy stanąć w prawdzie, które pokaże nam całą prawdę o nas. Całą prawdę, tak? Tak, jeszcze inny żarcik słyszałem, że pyta się mężatka swojej mamy: mamo, co się stało tym miodem z miesiąca miodowego? Ona powiedziała: no cały wsiąkł twojego męża i teraz masz stary piernik, tak? Czyli co? Czyli chodzi o to, że opada, te różowe okulary opadają, przychodzi prawda. Ktoś powiedział coś takiego, że małżonek, najlepszy nawet, jest jak ciężarówka, ty jesteś mostem. A on jest jak taki wielki tir, który przejeżdża przez ten most, przez twoje serce. Tylko jest jedna rzecz. Twój most, mój most ma mikropęknięcia, skazy. Ale kiedy przejedzie przez niego ta wielka ciężarówka, to te skazy wszystkie wyjdą na wierzch. To wyjdzie na jaw, tak? Oczywiście jest tak, że bardzo często wtedy w małżeństwach zaczyna się obwinianie drugiego. I zobaczcie, czy nie dlatego właśnie są te rozwody. Bo ludzie mają te różowe okulary i potem się okazuje, że ktoś stwierdza, że wady, o których inni mogli nawet mówić, że w nim są te wady, ale ta zakochana strona nie chce tego słyszeć. A nawet jeśli widzi, że w innych małżeństwach jest ciężko, to jest taka wiara w miłości, że nasza miłość będzie inna. Ich uczucie może nie było prawdziwe, a nasze jest prawdziwe i my pokonamy te wszystkie przeszkody. A potem się okazuje, że to wcale nie jest tak prosto i łatwo. I nagle się może okazać, że mój ideał tak naprawdę jest mi obcą osobą. Że wydaje mi się, że wychodziłem za kogoś innego, czy pobierałem jakąś inną kobietę niż ta, która dzisiaj jest ze mną w domu, tak? I w tym momencie wielu ludzi się rozczarowuje, bo okazuje się, że ta osoba do mnie nie pasuje, jest mi obca. To tak jak w pewnej piosence kiedyś śpiewała pewna piosenkarka: zamienię cię na nowy model, tak? I tak rzeczywiście wielu ludzi robi. Stwierdza, że ta osoba do mnie nie pasuje, więc po co mam się męczyć? Rozchodzę się i będę szukać dalej innej osoby, która będzie do mnie lepiej pasować, z którą będę szczęśliwszy. Natomiast prawda jest taka, że w drugim związku też ten sam proces zajdzie i te same rzeczy wyjdą na wierzch. Że to niewinny jest małżonek temu, że te pęknięcia wyszły na jaw, tylko że małżeństwo ma w sobie taką moc, żeby ujawnić to, co w nas jest i było zawsze. Tyle tylko, że o ile na przykład w relacjach z innymi ludźmi oni też mogą widzieć pewne wady w nas i one mogą być dla nich nawet trudne, to w małżeństwie te wady nasze mogą okazać się nieznośne. Mogą okazać się nieznośne, bo muszę z nimi na co dzień żyć, tak? I wtedy ta przysłowiowa tubka pasty, którą mnie na przykład z jednej, a z drugiej strony się tą pastę wydobywa, może stać się powodem do wielkich awantur i walk przez wiele, wiele lat. Bo jedno drugie, co chce zrobić? Chce ukształtować pod siebie. Nie pod obraz, który chce zrobić z nami Jezus. I problem jest właśnie tutaj, że wtedy ludzie stwierdzają, nie, nie ma sensu, to jest obca mi osoba, szukam innej, tak zwanej połówki mojej, bo tu się pomyliłem. To nie jest połówka dla mnie, tak? To jest swoją drogą z tymi połówkami, to jest jedno wielkie kłamstwo, że gdzieś na świecie jest jakaś połówka, która tylko do mnie pasuje i muszę ją odnaleźć. To jest też po trosze tak, że Bóg w swojej mocy ustanawia nas w małżeństwie, bo Jemu zależy na tym, żeby nas oczyścić. I małżeństwo jest najlepszą relacją w tym sensie, żeby ujawnić, tak, wszystkie niedoskonałości, które Bóg chce, z których Bóg chce nas oczyścić. I to potrzebuje wyjść na wierzch. Drugie, to jest ta moc prawdy w małżeństwie. Ale jest w małżeństwie też moc miłości, tak? Bo prawdą jest też to, że każdy z nas ma jakiś obraz siebie. Lepszy lub gorszy. Ale bardzo często to nasze widzenie siebie opiera się na różnych sądach, które były przez różne, zazwyczaj ważne osoby w naszym życiu wydane. Może też przez nas samych. Że tak naprawdę to jestem beznadziejny, jestem głupi, się do niczego nie nadaję i tak dalej, i tak dalej. I tu jest ta moc miłości, że drugi człowiek, który nas kocha, może przeciwstawić się temu obrazowi i powiedzieć prawdę o nas. Że widzi nas inaczej. Że wierzy w nas i wie, że to nie jest prawda, te wszystkie sądy, które są w nas, złe. Że to nie jest prawda o nas. Moc afirmacji i moc wiary, którą przynosi miłość. Wiecie, w Pieśni nad Pieśniami, gdybyście chcieli zwrócić uwagę, oblubieniec jest zachwycony swoją oblubienicą. Ale w pewnym sensie, gdybyśmy chcieli spojrzeć na jej opis, jak wygląda oblubienica, to moglibyśmy się dowiedzieć, że on ma bardzo długą szyję. Wielki nos, wielkie zęby, ale nie piękna kobieta, co? Że trochę taka pokraka z niej jest. Taki ten opis jest. A jednak on o niej mówi w taki sposób, że dla niego jest najpiękniejsza. On widzi w tym piękno. Ona sama mówi o sobie, jestem śniada, lecz piękna. Pod wpływem czego? Jego nieustannej afirmacji w jej stronę. I taki jest właśnie Bóg, tak? Że my możemy widzieć, że jesteśmy tacy lichy jestem. Lichy ze mnie. Facet, licha kobieta. Zgorszyć byśmy się mogli sami sobą. A on w nas widzi piękno. To jest troszeczkę tak jak ze złotem, które wymaga oczyszczenia. Że małżeństwo sprawia, że możemy dostrzec w drugim złoto, które jest nieoczyszczone. I potrzeba ten cały żużel wytopić. Wytopić, żeby to złoto wyszło na wierzch. I apostoł Paweł powiedział coś takiego o sobie. W innym kontekście, co prawda, ale to się, myślę, jak najbardziej odnosi też do małżonków. Że nienawidzi tego, co robi. Nienawidzi tego, co robi. Bo robi nie to, czego nie chce, tylko dostrzega sobie grzech, który narzuca mu, że pewne rzeczy robi. I dlatego mówi tak, nie ja już to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Bo mój wewnętrzny człowiek ma upodobanie w prawie Pana, w prawie Bożym. On nie zwalał odpowiedzialności z siebie, ze swojego postępowania, ale miał świadomość, że zło, które w nim jest, to nie jest prawdziwy on. Że on prawdziwy, jego prawdziwe ja ma upodobanie w prawie Pana. I w pewnym sensie to rozróżnienie jest też potrzebne nam w małżeństwie, dlatego że kiedy widzimy te wszystkie wady, skazy, które mogą nam przesłonić prawdziwy obraz małżonka w Bożych oczach, mogą sprawić, że możemy mówić: ja nienawidzę tego, jaki on jest. Nienawidzę tego, jaki on jest. I to często prowadzi ludzi do tego, że chcą odejść, nie chcą trwać w tym związku. A jeśli nawet się często nie rozstaną, to przez lata zamkną się w sobie i będą żyć w jakimś takim poczuciu nieszczęśliwości, któremu on czy ona jest winien. Ze względu na dzieci na przykład się nie rozwiodą, czy z jakiegoś innego powodu, bo się boją tego rozwodu i tego, co to przyniesie. Ale tak naprawdę są nieszczęśliwi ze sobą. Jakoś tam ze sobą tylko żyjąc. Natomiast jeśli wiem, że to, co przesłania mi czasami widzenie, te wszystkie wady, które potrafią przesłonić tak bardzo to, że nie widzę tego przebłysku, tych gór, tego pięknego arcydzieła, którym jest mój małżonek i którym Bóg go tworzy, to ta świadomość to jest grzech, który w nim mieszka. To on sprawia, że nie mogę go znieść. To on sprawia, że są rzeczy, które w nim nienawidzę, tak? Ale to nie jest on, tak naprawdę. I to jest rzecz, żeby widzieć jedno w drugim ten obraz przez wiarę, który Bóg nas daje. I słuchajcie, skoro Jezus, patrząc na historię Izraela, na historię Kościoła, gdzie przecież Bóg mówi o takim właśnie obrazie, że jest małżonkiem, a Izrael czy Kościół jest współmałżonkiem Boga, to zobaczcie, ta historia Izraela to jest historia ciągłych odstępstw, ciągłych odwracania się od Boga. I również historii Kościoła, tak? Czy ta historia jest chlubna? Ileż jest w niej bardzo niechlubnych momentów, które pokazują, że w Kościele mogły się dziać najgorsze rzeczy, najbardziej ohydne, do których człowiek był zdolny, miały miejsce przez Kościół. A mimo to Jezus kocha swój Kościół i zbuduje swój Kościół, tak? Zbuduje swój Kościół. Mógłby go tyle razy powiedzieć: rozwodzę się z nim, mam go dosyć, on nie jest wart i tak dalej. A mimo to Bóg jest wierny swojej miłości i okazuje się, że zwycięski jest też w swojej miłości. Ale to też mówi nam o tym, że skoro on był w stanie to zrobić, spojrzał w nasze serca, zobaczył w nich najgorsze rzeczy, najgorsze, jakie tylko mogą się znaleźć, których nawet my możemy nie widzieć. A pomimo to stwierdził: warto umrzeć, warto poświęcić moją krew, moje życie, żeby go oczyścić. Ją, jego oczyścić. Pomimo tego, że on to wiedział, ile bólu sprawimy mu my, ile bólu sprawi mu Kościół, często niechlubny, że mimo to jest warto. I to pokazuje siłę przebaczenia. Timothy Keller powiedział coś takiego w swojej książce Istota Małżeństwa, że moc przebaczenia, że zdolność do przebaczenia jest tym czynnikiem, bez którego małżeństwo żadne się nie obędzie. Żadne. Bo gdzie indziej, jak nie w małżeństwie, potrafimy się najbardziej zranić. Nikt inny nie potrafi nas bardziej zranić jak współmałżonek. Chcący czy niechcący, tak? Nikt inny. I ta moc przebaczenia, ta moc tego, że my jako wierzący ludzie, dlatego że patrzymy, że Jezus przesłania nam świat, to są takie momenty w małżeństwach, niejedne takie świadectwo słyszałem, że nawet wierzące małżeństwa były na takim rozdrożu, że uważali, że już ja dłużej z nim dnia nie zniosę. I rozejdę się z nim, czy z nią, tak? Ale tylko ta perspektywa, że Jezus jest moim Panem. I to, co Jezus zrobił na krzyżu, to jest wyzwaniem dla mnie, że ja także mam to zrobić, czyli mam przebaczyć grzech. Ten, który mnie tak boli, mojego własnego współmałżonka. Kiedy dwoje ludzi potrafiło przez ten pryzmat spojrzeć, to powiedziało: nie, nie ma mowy, nie rozejdę się. Wytrwam w tym Bożym dziele, aż zobaczę, co Bóg jest w stanie uczynić z mojego małżonka. Pięknie jest widzieć w drugim człowieku to, co najlepsze w nim. Pięknie jest nie pozwolić, żeby ziemia w drugim człowieku przysłoniła nam złoto ukryte, które jest w nim. Pięknie jest. Ale nie zawsze to jest wcale takie proste, tak? Kiedy w codzienności przychodzi nam się zmagać z jakimiś uciążliwymi wadami drugiego człowieka. Także mamy już serdecznie dosyć. Nie tak prosto jest. Ale skoro i to nie oznacza, że być może w końcu nasz małżonek się zmieni i będzie takim mężem, jakim sobie go wymarzyłam, czy taką żoną, jaką sobie ją wymarzyłam. Być może pod pewnymi względami nigdy się nie zmieni i pewne wady nigdy się nie zmienią. Bo to zależy też od tego, w jakim stopniu pozwolimy Bogu pracować w nas, a nie zawsze pozwolimy Mu pracować w pełni. Ale jednak On pozostał wierny. Jezus jest wierny do końca. My, jak mówi Słowo Boże, pozostajemy, bywamy niewierni, On pozostaje do końca wierny. I jak dobrze by byłoby stanąć przed Bogiem pewnego dnia, żeby On powiedział nam, jako mężowi czy żonie, dobrze, sługo wierny, służebnico wierna, byłaś wierna, byłeś wierny w tym, że trwałeś przy swoim małżonku i wierzyłeś w niego do końca, wierzyłeś w moje dzieło i byłeś w jego życiu, żeby Boże dzieło tak czy siak się dokonywało. Może nie zmienimy się w ideały tu na ziemi, ale ta perspektywa nieba sprawia, że wiem, że kiedy znajdziemy się po drugiej stronie, moja żona, twój mąż, twoja żona będzie tak piękna, tak pełna chwały, że się w głowie nie mieści. Że będziemy zdumieni, patrząc na siebie, że znaliśmy się przez całe życie być może, ileś jakieś małżeńskie, znając swoje najgorsze, najlepsze rzeczy. Ale kiedy zobaczymy siebie w niebie, to będziemy zdumieni tym, co Bóg wydobył z tej drugiej osoby. A jeszcze bardziej będziemy zdumieni, kiedy się okaże, że w tym procesie, może nie do końca świadomie, ale mieliśmy udział. Że Bóg użył nas. Może czasami nie byliśmy świadomi, jak bardzo byliśmy potrzebni do tego, żeby w tym procesie to się dokonało Bogu, jak bardzo byliśmy potrzebni. Kończąc. Myślę, że bardzo potrzebujemy dzisiaj tej myśli i z tą myślą chciałbym nas zostawić. Masz męża, masz żonę. Jak często widzimy w tym drugim współmałżonku przebłysk niebiańskiej wizji, jaką ma dla tej osoby Bóg. Może dzisiaj jest tak, że właśnie te chmury przesłaniają nam obraz tej drugiej osoby i tak ciężko jest nam żyć ze sobą, że nawet mogą przychodzić myśli o rozwodzie. Nawet do takiego stopnia. I prawie w pewien sposób nie ma tym nic nadzwyczajnego, bo jak się tak wsłuchać w szczerość wielu małżeństw, to powiedzą, że wiele miało takie etapy w życiu, w pewnym momencie swojego małżeństwa, kiedy stwierdzało, dłużej chyba nie zniosę tego. I myślało się o rozwodzie. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego w pewnym sensie. Jeśli takie myśli miewamy. Ale nie pozwolić, żeby one w nas zagościły. A jeśli te chmury są, pomyśleć dzisiaj o tym, Boże, otwórz moje oczy, żebym to, co na początku być może się widziało, to złoto, a później żużel przesłonił to złoto, żeby na nowo dzisiaj skupić się na złocie w tym drugim człowieku. Jeśli nie mamy męża czy żony, to są uniwersalne prawdy, które tyczą się w ogóle drugiego człowieka wierzącego. Że Bóg wszystkich nas w tym procesie umiejscowił, żeby nas uświęcić. I każdy z nas w pewien sposób w relacji z drugim człowiekiem potrzebuje tego, żeby dostrzegać złoto w drugim. Być może on dzisiaj może śmierdzieć. Fizycznie czy duchowo, tak? Że może budzić w nas jakieś zgorszenie, jakieś obrzydzenie, bo jest brzydki. Takim brzydkim kaczątkiem dzisiaj się wydaje jakiś brat czy siostra być. Ale ja wiem, że pewnego dnia Bóg z każdego z nas uczyni pięknych łabędzi. Pięknymi łabędziami. I to jest ta wizja, to jest ta perspektywa, która pomaga nam żyć w innym wymiarze. Pomaga nam trwać w relacji i wytrwać. Boże, ja nie odpuszczę, będę Ci wierny, aż zobaczę, co Ty robisz przez moje życie z innymi ludźmi. Jakie Ty dzieło wykonujesz, a ja chcę, żebyś Ty mnie w tym nie użył. I z tym słowem, żebyśmy mogli podejść do Boga w tym momencie i modlić się i potwierdzić dzisiaj Bogu. Boże, oto ja jestem. Użyj mnie dla mojego współmałżonka, abym w jego życiu był tym kimś, to jest jak taki Dawid, jak ten Michał Anioł, który pomaga Bogu, czy jest tym Bożym narzędziem, żeby odrzucić cały marmur, żeby wydobyć Boże arcydzieło, które Bóg zaplanował w każdym z nas. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tak niesamowity, że kiedy my być może widzimy w sobie brzydotę, i możemy się brzydzić sami sobą, czy drugim człowiekiem, brzydzić się jego wadami, jego grzechami. Ty w nas dostrzegłeś coś zupełnie innego. I dziękuję Ci, że Twoja moc miłości nas nie zostawi niedokończonymi. Ale Ty powiedziałeś, Panie, że to dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, będziesz też kontynuować aż do dnia Jezusa Chrystusa, który nas stawi przed sobą pełnymi chwały. Jakże będzie to piękna chwila, kiedy staniemy przed Twoim tronem i zobaczymy siebie nawzajem tutaj, dzisiaj, których znamy ze słabościami i wadami i nawet grzechami. Kiedy przed Twoim tronem zobaczymy siebie bez jakiejkolwiek już skazy, bez jakiejkolwiek wady, tak oszałamiająco pięknymi, tak rozkosznymi, tak cudownymi, że będziemy tylko mogli siebie wydobyć jedno wielkie wow, jak jestem zachwycony, że mój mąż, moja żona, mój brat i siostra, których znałem na ziemi i nie zawsze byli tacy piękni i kolorowi, teraz widzę ich w całej palecie barw Twoich, Panie. I dziękuję Ci, że mogłem być w ich życiu, aby to, w tym procesie wziąć udział. I dzisiaj, Boże, Ty, który znasz nasze serca, Ty, który wiesz, z jakimi rzeczami się zmagamy, dzisiaj, Boże, jeśli małżonek w jakikolwiek sposób, czy rodzina, czy ktokolwiek inny przesłania mi Ciebie, to chroń nas, Boże, od tego i przemawiaj do nas, żebyśmy mogli to dostrzec sobie, że wcale nie Ty jesteś najważniejszy w nas. Bo kiedy Ty nie jesteś najważniejszy, to wtedy zaczyna dziać się źle. Chcemy, żebyś to Ty przesłaniał nam cały świat. Cały, też współmałżonka, żebyś nam przesłonił. Bo jesteś najważniejszy. A my chcemy być siebie godni, godni Twojej miłości, aby Twoja miłość mogła poprzez nas działać i wpływać na życie innych ludzi. Boże, dziękuję Ci za wszelkie dobro, które doświadczyłem od mojej żony i jakie doświadczyliśmy od swoich współmałżonków. Za ten wielki przywilej, którego mogliśmy wziąć udział i którym bierzemy udział, aby uczestniczyć w tym niezwykłym procesie dla uświęcenia jedni drugich. I dziękuję Ci, że postawiłeś nas w małżeństwie, abyśmy mogli z jednej strony zobaczyć całą prawdę o sobie, a z drugiej strony, z jednej strony ta prawda jest brzydka, ale z drugiej strony, kiedy Ty oczyszczasz nas, ta prawda jest piękna. Ta prawda jest piękna, bo pokazuje nas oczyszczonymi w zupełnie innym świetle, w świetle Twojej chwały. Ty bądź wywyższony, Boże, dzisiaj i proszę Cię, działaj pośród nas, abyśmy byli dla siebie takimi małżonkami, którzy się nie poddają, którzy nie rezygnują w pewnym momencie, będąc w jakiś sposób utrudzeni, ale że jesteśmy tak jak Ty, Jezu, pełni Twojej miłości, żeby nie odpuścić, ale cały czas, żeby swoje życie poświęcać, swoją jakby krew przelewać za drugiego małżonka, współmałżonka, dla jego uświęcenia. Pomóż nam to widzieć dzisiaj, Boże, oczami wiary, dostrzegać w ogóle w innych ludziach nie tylko zło, nie tylko ich wady i grzechy, nie tylko to, co najgorsze w nich, ale kiedy czasami to, co jest na wierzchu, jest to właśnie tym najgorszym, pomóż nam dostrzec w drugim człowieku to, co jest najlepsze w nim, a co często jest ukryte i czego nie ma widać, że są talenty, których nie ma widać i z których sobie nie zdajemy sprawy, że drzemią w nas, że drzemią w drugim człowieku. A potrzebujemy tego bardzo, żeby być takimi ludźmi, którzy przez oczy wiary, przez Twoje oczy, bo tylko Twoje oczy w taki sposób widzą, dostrzegają w drugim potencjał, złoto, klejnoty, które gdzieś są schowane na dnie serca i które potrzeba wydobyć, bo Ty je tam umieściłeś. Nie pozwól nam, Panie, żeby kiedykolwiek te grudy ziemi, ta brzydkość przesłoniła nam prawdziwy obraz, który Ty umieściłeś w sercu każdego z nas, bo stworzyłeś nas na swój obraz i na Twoje podobieństwo. Amen.